Wiecie, to od razu zapomina się o wszystkim, co jest wokoło, o boleściach, o smutkach, o tragediach, o losie ludzi, o tych sytuacjach patologicznych wokół nas, które widzimy, o tym takim mizernym, złym postępowaniu wielu ludzi. Zapomina się, że coś takiego istnieje, bo jest ten Boży głos. Wstąp tutaj. Trzeba spojrzeć na wiele rzeczy z wysokości. Jan apostoł dostąpił tego przywileju i usłyszał ten piękny głos. Ten głos, który już go wcześniej instruował, pokazywał, napisał nam jedną z najpiękniejszych ksiąg, chociaż najbardziej tajemniczą, pełną symbolu, ale Pan Bóg pokazał mu niebo i drzwi otwarte. Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. Wiecie, to objawienie w jego życiu było, kiedy już miał swoje lata. Już był dojrzałym człowiekiem. Ja tak często powtarzam tą frazę i tę myśl, że żałuję, że tak mało jest napisane o niektórych rzeczach i braciach naszych w Słowie Bożym, abyśmy się rozkoszowali więcej i głębiej słowami i treścią, którą by nam przekazali nasi apostołowie i bracia. Ale Pan Bogu podobało się dać nam tylko tyle, czy aż tyle, aby wiara nasza budowała się w oparciu o Boże Słowo, abyśmy słyszeli Boży głos. Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I sądzę, że ten ucisk, w którym znajdował się Jan, nasz Boży sługa, apostoł, był niczym w porównaniu z tym, co zobaczył. Gdy zobaczył, że drzwi są otwarte i usłyszał głos, wstąp tutaj, to musiał się czuć jako najszczęśliwszy człowiek na ziemi. Pomimo opresji, pomimo samotności, ta wyspa Patmos była dla skazańców, zesłańców. Nie była to wyspa taka radosna. Tam nie było za wielkiego życia. A to wszystko wydawało się niczym w porównaniu do tego, co oglądał. Dzisiaj ludzie pełni wrażeń szukają przedziwnych, jak gdyby zmysłowych rzeczy, populizmu, taniego blichtru. Chcą zaspokajać swoje serca i dusze próżnymi rzeczami. Kochani, jak cenimy to, co prawdziwe, to musimy zacząć cenić niebo. To jest realne miejsce. To jest miejsce wielkiej rzeczywistości Bożej. I gdy wstąpił tam, to Pan mu coś pokazał. A to, co mu pokazał, zapisał nam na, jako treść tej księgi. My dzisiaj czytając i rozważając słowa tej księgi, jesteśmy błogosławieni. Tak jest napisane w kończących się wierszach. Błogosławieni są ci, którzy czytają, słuchają słowa tej księgi. Jesteśmy błogosławieni z tego powodu, że ten fragment Bożego Słowa jest nam dzisiaj podany. Co się ma stać potem? 2000 lat mija, może niecałe, 1900. Pewne rzeczy nie pozostawiły żadnych wątpliwości. Nic się nie zmienia u tego, który jest ten sam. I zaraz popadłem w zachwycenie. Kiedy usłyszał głos, wiecie, oglądanie tego obrazu nieba było tak wielkie, że coś się z nim zaczęło dziać. Popadłem w zachwycenie. Nie wiem, kto z was przeżył coś takiego, kiedy jakiś szczególny obraz się pojawił komuś, czy jakaś szczególna postać, czy jakieś szczególne zjawisko, wyjątkowo piękne i cudne, gdzie nagle człowiek staje oniemiały i nie potrafi słowa powiedzieć. To jest takie zachwycenie. On niewiele chciał mówić nawet, bo to było zachwycenie. To wszystko, co wiedział, co znał, było niczym w porównaniu do tego, co zobaczył. I kiedy popadł w to zachwycenie, oto tron stał w niebie, a na tronie zaś siedział ktoś. W niebie tron. Kochani, tron jest symbolem wszelkiej władzy, prawda? Na ziemi nasi królowie, nie wiem skąd wzięli tę myśl, tę ideę, ale od krzesła, od jakiegoś wyznaczonego krzesła wszystko się zaczyna. od dobrych krzeseł. Podobno wiele zależy. No, w naszym rządzie pozwolili sobie na zakup iluś tam krzeseł za 320 tysięcy, które powinny kosztować 110. Jakiś foteli, super. Bo tam niby wielcy mają siedzieć na tym. Ja najchętniej bym ich pogonił rzemykiem jak Pan Jezus i wypędził stamtąd. A dałbym im pieniek z drewna, żeby spojrzeli na ludzi, na nędzę i ból, na rozpacz, na brak możliwości leczenia, mimo że ślubowali, że będą tego wiernie pilnować. Ale że się wynieśli do godności za naszą sprawą, to dzisiaj chcą siedzieć na dobrych krzesłach. Każdy chciałby mieć swój tron i zarządzać. Wiecie, ale na takim tronie siedział Pan Jezus. I On z tego tronu zszedł. On zstąpił i nawet Mu nie podali pieńka, by usiadł. Bo nie było dla Niego miejsca w gospodzie, gdy się urodził. Nie dano Mu przywilejów, a w niebie miał tron. I to Pan Jezus nas dzisiaj uczy, kochani, tego wielkiego uniżenia, by stać się sługą, by w tym pielgrzymowaniu ziemskim podążać jako sługa, a nie jako rządzący. Dzisiaj każdy ma swój spis przykazań. Kogo bym nie spytał, jak naprawić ten świat, to każdy ma receptę. Pan Jezus niewiele mówił, a to, co powiedział, odmieniło i odmienia serca. Jego słowo. W niebie był tron, który jest tronem pełnym podziwu. Na tym tronie w niebie zaś siedział ktoś. I teraz Jan widzi, ogląda i nie daje nam ani nazwy tego kogoś, tylko opisuje, co widzi. I kiedy opisuje, co widzi, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Co to za kolory? Mi Pan Bóg nie dał talentu do artystycznego, do malowania, do kolorów. Nie próbuję się nawet odważyć, żeby opisać te kolory. Ale są tacy ludzie, którzy by to pięknie zrobili. Ale są jakieś kamienie piękne. Każdy ma inny odcień. Nasz Pan, który stworzył wszystko pięknie w swoim czasie, Pańska jest ziemia, świat i ci, którzy na nim mieszkają, czytamy w psalmie 24. Wszystko cudownie uczynił i On też ma wygląd. On też wygląda. Ale nie idzie go opisać. Nie można go opisać jednym słowem. Nie można go określić ludzkim słowem. Nie można powiedzieć wiele na ten temat, bo słowa są zbyt ubogie, by oddać to, co w rzeczywistości jest. Ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego. A wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Tych kamieni w Księdze Objawienia Świętego Jana jest wiele. One są pewnym odzwierciedleniem piękna, które reprezentuje nasz Pan. I ten, który siedzi na tronie, kim On jest? Kim On jest? I w tym zachwyceniu Jan opisuje, kim On jest i co się dzieje w tym niebie, jaka atmosfera dzieje się w niebie, jaka jest to wieczność w tym niebie. Mało, że jest tam tron, to jeszcze w niebie czytamy, wokoło tronu 24 trony. 24 trony. Tron jest symbolem władzy, jest symbolem godności, jest symbolem właściwych pozycji, właściwego miejsca. Na tym głównym tronie jest ten, który jest opisany, Wszechmogący Pan, a wokół tronu 24 trony. Kto ma możliwości plastyczne w swojej głowie i chciałby to namalować, byłbym ciekaw, jakby to namalował. Jan zobaczył rzeczy niesamowite. Bo na tych tronach siedzących 24 starców. Wiecie, moja ciekawość by szła dalej. Zaraz bym Janowi zadał pytanie, a kto to są ci 24 starców? Podaj ich imiona, nazwiska, skąd pochodzą, skąd się tam wzięli, a jak wyglądają, a czemu tam oni są? My jako ludzie rozbudzeni ciekawością tego typu często takie pytania stawiamy. I te pytania pobudzają ludzi do działania pewnego. Jeżeli nie mamy pytań, to jesteśmy bierni, prawda? Ale jeśli wykazujemy się jakąkolwiek inicjatywą, to chcemy poszerzyć pewne fajne tematy. I dobrze, jeśli mamy to w swoim sercu. Ten świat byłby nudny, gdyby byli sami nudni ludzie. Wprawdzie niektórzy są za aktywni z kolei w drugą stronę. Ale 24 starców na 24 tronach. Odzianych w białe szaty. A więc mamy troszkę opisu, co w niebie jest. Nie tylko jest tron Wszechmogącego Pana, są starcy odziani w szaty białe. Symbol białe szaty zawsze towarzyszył wyjątkowej, wspaniałej czystości i świętości. Ta świętość jest odbiciem i tutaj u tych starców, którzy siedzą na tronach. Takie szaty mają, białe szaty, biel. Ta biel często w innych tekstach też śnieżno-biała jest opisane. Kiedy mieszkamy w naszym kraju zadymionym trochę, to nasz śnieg nie zawsze jest biały, prawda? On się już po drodze padając gdzieś złączy z brudem z powietrza, bo nasi ludzie tak kopcą w piecach, że czasami nie idzie wytrzymać. Mój sąsiad, który chyba wełnę spalił o 12 w nocy, myśmy mieli okna otwarte. Nie wyobrażacie, coś się we mnie działo, jak ja kocham spaloną wełnę. Nie ma czystości, nie ma rozumu, nie ma mądrości na tym świecie. Jeden drugiego podtruje. Kocha biel, kocha co czyste. Przypuszczam, że z tego domu na pewno dzieci wychodziły w białych strojach do ślubu. Czyste, lśniące, białe szaty, jak śnieżna biel. Przyobleczeni ludzie. Jacy to ludzie? Starcy. Czemu starcy? Czemu nie młodzieńcy? Pytań możemy stawiać wiele. Ale fakt, że zostało to zamieszczone w Bożym Słowie, że w tym niebie jest tych 24 starców, nie jest bez znaczenia, kochani. Oni mają tam pewną funkcję, oni się tam jakoś dostali. Oni są też jakimś stworzeniem Wszechmogącego, prawda? A na głowach ich złote korony. No jeszcze jeden wyróżnik. Mało, że tron, mało, że białe szaty, to korona. Nie wiem, jak wyobrażacie sobie, ale gdybyśmy chcieli odtworzyć taką scenkę nawet dzisiaj i poubierać starszych, u nas nawet tylu starszych nie ma na dzisiaj, 24, żeby ich zgromadzić, dać im białe szaty i korony. Jakby to wyglądało? Co by to było, gdybyśmy dali korony na głowę? Przypuszczam, że myśl byłaby przednia, ale gdyby trzeba było teraz znaleźć takich 24 starszych braci, dać im korony na głowę, to czy stawialibyśmy pytania? A ten może taką koronę nosić? ten może, nie wiem, czy może. Ale w niebie tych 24 starców miało złote korony. Oni je mieli, kochani, to było faktem. Jan to zobaczył, Jan to opisał. To byli ludzie, którzy mieli szaty białe. To znaczy, że zostali oczyszczeni. To znaczy, że mieli prawo wejść na trony. To znaczy, że w niebie jest takie miejsce dla wyjątkowych ludzi. Jan zobaczył starców na tronach, wokół wielkiego tronu pańskiego, w szatach białych i z koronami. Bardzo się cieszę z tego zapisu, kochani, bo jest to wyróżnik. Wiecie, później, kiedy zobaczymy jeszcze niebo w innej barwie, innych ludzi, ich duszę, zobaczymy coś innego. Ale tutaj ci ludzie zostali wyróżnieni w tym niebie. Ci starcy zostali wyróżnieni. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów Bożych. I wiecie, kiedy wnikamy w poszczególne tematy tego Słowa Bożego, to coraz mniej zaczynamy rozumieć. Bo pewne pojęcia są dla nas nowe. Jan zobaczył i zapisał, a my przyjmujemy to przez wiarę, jak napisano, i biada, jakbyśmy coś dodali czy ujęli z tego, co napisano. Zniekształcilibyśmy to, co w niebie zobaczył Jan apostoł. Ale z tego tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Ja nie wiem, kto z was chciałby być blisko takich wydarzeń. Migawkę tego w drugiej księdze Mojżeszowej oglądamy, kiedy Mojżesz przyprowadził naród izraelski na górę Synaj. Wiecie, tam jest taki zapis w drugiej księdze Mojżeszowej w 19 wierszu, w 19 rozdziale. Kiedy Mojżesz prowadzi naród Boży, najpierw, kiedy mogli, mieli podejść, to musieli, byli gotowi na trzeci dzień. Przygotowywali się do spotkania z Panem przez 3 dni na święto. Dziś i jutro, i aby wyprali swoje szaty. Kiedy podchodzili do góry Synaj, to nie mogli podejść tak byle jak. I zakreślisz ludowi granicę dookoła, mówiąc: strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się jej podnóża. Każdy bowiem, kto się dotknie góry, zginie. Niechaj nikt nie dotyka jej ręką, bo na pewno będzie ukamienowany albo przeszyty strzałą, czy to zwierzę, czy człowiek, nie pozostanie przy życiu. Gdy odezwie się róg barani, wtedy niech wstąpią na górę. I wiecie, to jest opis, że ta góra cała dymiła w 18 wierszu, gdyż wstąpił na nią Pan w ogniu. Unosił się jej dym jak z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. A głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. Mała migawka obecności Boga na górze Synaj. Ta góra stoi do dzisiaj, a ponieważ nie ma tam obecności wszechmogącego Boga, to dzisiaj możecie tam wejść i wstąpić. Ale w tym czasie nie było to możliwe. Obecność wszechmogącego Boga sprawiała wyjątkowe wydarzenia. Jan apostoł zapisał nam odrobinkę z tego, co z tronu wychodziło. Wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Jakie jest to zjawisko? Namalować się nie da. Opisać pokrótce, ale jest to miejsce przedziwne. Wiecie, co błyskawice i grzmoty robią w życiu ludzi? W życiu wielu ludzi zawsze coś robiły. Ogień zawsze był przerażający, był oczyszczający. Za 2 tygodnie będziemy gościć u siebie brata Alena Bohen, nie, Bóg, zapomniałem jego nazwisko. Człowiek, który wjechał w rafinerię palącą się na drodze. Kilkaset metrów ognia, on w to wjechał. Ma 70 lat, spalony, oparzony. Jak słuchałem jego świadectwa, to drżałem. Już jest od wielu lat w Polsce, a o nim nie słyszałem. Wie, czemu myśmy o nim nie słyszeli, tym bracie? 7 i 8 będzie gościł w naszym zborze. Ogień. Ogień jest przerażającym zjawiskiem. Jest strasznym zjawiskiem dla człowieka. W życiu tego człowieka był to koszmar. Specjalne łóżko musieli mu skonstruować, był cały popalony. Co pół godziny je obracano, ponieważ nie mógł leżeć, bo spalone skóra, kości widział swojego ciała, swoich rąk. 12 operacji mu zrobiono. Czemu żyje? Jego koleżanka, z którą jechał, zmarła. Czemu on żyje? Pan Bóg ma przedziwne metody składania świadectwa ludziom upartym, próżnym, bezczynnym i głupim. Ten człowiek też, myślę, będzie świadectwem dla nas. Błyskawice i grzmoty porażające w życiu człowieka. Luther, Marcin, kiedy jeszcze był zakonnikiem w kościele katolickim, rzymskim, kiedy zaczęły się grzmoty, straszna burza, to padł na kolana i prosił Boga o przebaczenie wszystkich swoich grzechów, ale też przyrzekł Bogu, że będzie zakonnikiem. Przeraziły go te rzeczy. Kochani, grzmoty i pioruny są przerażające. Ale to ma swoją wymowę i to ma swoją moc. Gdybyśmy dzisiaj mieli taką moc, sądzę, żebyśmy wielu ludzi doprowadzili do porządku. Ja pierwszy bym zaraz tu na kilku posłał takie pioruny. Tych wszystkich niesfornych, którym pomysły głupie w głowie. Ale nie dał mi Pan Bóg takiej możliwości ani mocy. Ale z tego tronu takie wychodziły, kochani, a to oznacza, że wiecie, to jest wyjątkowe miejsce, ten tron Wszechmogącego Boga. Tam mało kto się ostoi, ale 24 starców na tronach sobie siedzi spokojnie w szatach białych i nic się im nie dzieje, oni się nie boją. Oni w towarzystwie tej wielkiej świętości Wszechmogącego Pana i mocy przebywają, jakby nigdy nic się nie działo. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Też przedziwny obraz. Jako dzieciaki lubiliśmy się bawić ogniem, robiliśmy pochodnie. Chłopcy szczególnie, jak tylko gdzieś tam dorwali się do jakiegoś patyczka płonącego, chcieli, żeby on się palił. Z ogniska wybieraliśmy kijki, żeby się paliły, ale niestety one się nie chcą palić. Gasną. Gasną nam pochodnie zaraz szybko. A dzisiaj już są takie fajne, można sobie kupić nawet w sklepach. Z bambusa trzonek owinięty, nasączony i pochodnia dzisiaj nie ma wielkiego zapotrzebowania, jedynie dla zabawy, ale kiedyś stanowiła oświetlenie drogi. Jedyne, jakie może możliwe było, kiedy nie było słonka. Jasność potrzebna. Jasność z tronu Bożego, przed tronem 7 ognistych pochodni. Jasność z tronu Bożego, 7 ognistych pochodni. Kochani, zobaczcie, co tu napisane. Jest to 7 duchów Bożych. Za mało teologii skończyłem, żeby wam wyjaśnić, o co chodzi. 7 duchów bożych. Ale ten zwrot jest często używany w Bożym Słowie, że Bóg ma 7 duchów. Bóg jest duchem. Kiedy Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką, zapowiedział jej, że Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Cześć musi być duchowa. 7 duchów bożych. Bożych, czyli dobrych, bo jest i duch ciemności, duch zła, szatan. 7 duchów bożych. Kochani, ten obraz wielkiego szumu, grzmotu, błyskawic, obraz starców, obraz tronów, korony, bardzo piękny obraz. Ja nie wiem, czy te filmy science fiction oddają odrobinę tego, ale ja wprawdzie z tego powodu, że jest to science fiction, to nie przepadam za wszystkim, co sztuczne, bo uważam to za bajki, stratę czasu, ale są ludzie, którzy się fascynują tym, co sztuczne i tam sobie podziwiają. Ale czasami jak gdzieś tam jakaś migawka mi utkwiła w telewizji, spojrzałem, o czym tam to będzie, czy jak to będzie. Zwykle chodziło o to, żeby ten jeden zwyciężył, a wszyscy najeźdźcy, żeby byli pokonani, prawda? A ten sam duch chyba panuje na świecie naszym, z tego powodu, że Wszechmogący ustanowił swój tron na obłokach, nikt nie stanie go stamtąd zdjąć i wierzę, że szatan też, gdyby mógł, już wcześniej próbował, tylko miał taką jedną myśl. Zrównam się z Najwyższym i usiądę na jego tronie. Wiecie, to jest takie trochę i nasze. Jeżeli mamy czasami takie pragnienia, żeby do kogoś, kto jest wyższy od nas, niepodważalnie, dorównać się. Diabeł na tyle był cwany, że nie mógł powiedzieć, że jest większy, tylko zrównam się z Najwyższym. On chciał tylko być Jemu równy i zasiądę na Jego tronie. Wielu ludzi ma takie skłonności diabelskie do dzisiaj. Nieszanowania autorytetów, nieposzanowania tego, co Boże, nieposzanowania porządku Bożego. To z tego ducha demonicznego te rzeczy są. Ale ten tron jest zabezpieczony w przedziwny sposób, że nikt i nic z wyjątkiem starców wokół niego być nie może. Kiedy weszły komputery, nie mogłem tego pojąć, jak może być wirus komputerowy. Co za jakieś bajki. Taka fajna rzecz, jak programy, fajne przyspieszające rzeczy do pracy i nagle znajdują się złośnicy, które wpuszczą ci do twojego komputera jakąś taką bakteryjkę, która będzie zjadać to, co ty zrobiłeś. No gdzie to myśl mieć tak zdeprawowane i zepsute serce? I trzeba stosować zabezpieczenia. W tym, co piękne i fajne, trzeba stosować zabezpieczenia. Z jednej rzeczy się ucieszyłem wprawdzie, kiedy stwierdziłem po wielu przypadkach, że najwięcej tych bakterii do psucia i do pożarcia jest na stronach pornograficznych. I ci, którzy tam sobie wchodzą, by zdeprawować swoje serce i myśli, to najczęściej mieli zainfekowane komputery. A to ja powiedziałem, chwała Panu, niech złośnicy razem ze złośnikami żyją. Bo nam nie są potrzebne filmy pornograficzne, nam nie jest potrzebna żadna pornografia. My chcemy niebo piękne, zabezpieczone. Nasz Pan na tronie jest zabezpieczony, kochani. Tam są przedziwne głosy, przedziwne dźwięki, błyskawice, 7 pochodni, 7 duchów bożych i żaden złośnik nie ma dostępu do Wszechmogącego. To jest moje niebo, kochani. Tak jak tu napisane. Nikt i nic nie złamie kodu Wszechmogącego Boga. Nikt się nie włamie, żeby wpuścić mu jakąś truciznę. Czemu? Bo jest za głupi. Bo jest jeden tylko wszechmogący, mądry Pan Bóg. przed tronem, także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. I znowu jakiś przedziwny obraz. Morze szkliste. Szkoda, że ten Jan nie napisał więcej. To takie jedno słowo wrzuci nam i teraz rozmyślaj nad niebem i nad morzem szklistym, którego nie rozumiemy, prawda? Podobne do kryształu to morze. Pewne rzeczy są piękne. Kryształy są cudowne. A w pośrodku, wokoło tronu, cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. I następny obraz w niebie. Mamy już, kochani, centralny tron Wszechmogącego, mamy 24 starców, szaty białe, korony, bezpieczeństwo pewne i nagle morze szkliste, a tam znowu mamy, kochani, wokoło tronu cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Co to za postacie? Cztery postacie. Przedziwne postacie. One przed tronem. I opis ich jest poniżej. Postać pierwsza podobna była do lwa. Postać druga podobna była do cielca. Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. Jak sobie wyobrazić, kochani, te cztery postacie? Kiedy nie byliśmy w niebie i nie widzieliśmy tego. Zapis Janowy dostarcza nam silnych emocji, kiedy myślimy i zastanawiamy się nad tym, wiecie? Postać pierwsza podobna do lwa. Lew jest pewnym symbolem zwierzęcia, silnego króla, król lew nazywamy go. Jest pierwszym wśród wszystkich zwierząt. Nikt mu nie podskoczy. Tak powiadamy, prawda? Jest takim symbolem doskonałej siły, władzy, zwinności i sprawności. Jest królem wśród zwierząt. Postać druga podobna była do cielca. Cielec z kolei jest symbolem też pewnej całości, doskonałości. Ale co ma symbolizować? Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą. I tutaj też to jest jakaś, jako postać powiedziane. Nie jest to powiedziane, że jest to, wiecie, człowiek, nie. Tylko postać. Bo nie można było oddać tego słowa, co Jan widział, żadnym zapisanym, zrozumiałym w naszym języku słowem. Postać, cztery postacie. Dlatego Słowo Boże używa tego terminu, cztery postacie przed tronem. Te cztery postacie mają swoją funkcję i swoje zadania, swój cel w Królestwie Niebieskim naszego Pana. Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. Jakie miały zadanie te postacie? Każda z nich, z tych czterech postaci, miała po sześć skrzydeł. I znowu wyobraźnia nasza zaczyna falować gdzieś tam sobie. No, wyobraź sobie tutaj postać z lwem, z głową orła, z głową człowieka, postać podobną do cielca, ale po sześć skrzydeł ma. Nie wiem, czy jest jakieś takie stworzonko, które ma tyle skrzydeł na ziemi. Sześć skrzydeł. Po co im? Nie wiem. A wokoło i wewnątrz były pełne oczu. Postacie, wiecie, oczy. Rozumiemy, po co są oczy. Oczy mają widzieć. Oczy są od tego, aby kontrolować. Ja czasami w oświece powiadam, jak przyjeżdża młodsza młodzież, bo dzieciaki, to trzeba, mówię, że często trzeba mieć oczy z przodu, z tyłu, jeszcze z boku po dwa. Żeby wszystko widzieć, bo nie wiadomo, co komu uderzy do głowy, żeby coś głupiego zrobić. Potrzebne są oczy, żeby widzieć. Po co, żeby widzieć? Po to, żeby móc reagować. Te postacie tak właśnie mają jakieś przedziwne zadanie. Po 6 skrzydeł wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani dzień, ani w nocy śpiewały. Funkcje. Nagle oglądamy 4 postaci w niebie. Postaci, których nie jesteśmy w stanie sobie właściwie uzmysłowić, a one śpiewały. I sądzę, że śpiewają do dzisiaj. Jan słyszał, że śpiewały. Co takiego śpiewały? Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A jaka jest melodia? Nie wiemy. Nie wiemy. Wiecie, każdej niedzieli mamy satelitę taką i sobie puszczamy, bo rano od 7:30 na naszym programie. Na jednym z programów jest taki program rodzinny, Guiders się nazywają ci ludzie. I oni skupiają wszystkich śpiewaków ze Stanów Zjednoczonych. Od A do Z, najstarszych, od najstarszego do najmłodszego. Włącznie z takimi, co na organkach grają. Jest tam jeden brat, taki utalentowany, że nawet w Carnegie Hall grał na organkach. Wiecie, Carnegie Hall w Stanach Zjednoczonych to jest taki najbardziej zaszczytny, tam tylko no, klasyka światowa ma prawo występu. A on poszedł z organkami i zagrał na takich małych piccolo utwory klasyczne. Taki bystry, taki zdolny, a taki niewielki kajtek, ale jak śpiewa, jak gra, to wiecie, serce się raduje. Ja nie mogę się doczekać, kiedy 7:30 wpadnie, żebym włączył telewizję i zaczynają mi śpiewać. Jeszcze najgorzej czasami te ładne pieśni zostawiają, jak już muszę iść do zboru, bo ten program trwa dosyć długo. I dzisiaj też już musieliśmy iść, a jeszcze taka siostra tam ładnie zaśpiewała. Śpiew jest pociągający, śpiew jest czymś szczególnym. Śpiew dla naszej duszy jest taką super, super sprawą. Wszyscy kochamy słuchać. Kiedy w dobrym czasie naszego zboru mieliśmy chór bydgoski, to ludzie tęsknili za tym, żeby śpiewać. Dziś z rozrzewnieniem wspominamy, mieliśmy chór. W niebie jest chór. Pomiędzy nami jest taka różnica, jesteśmy czasowo. Ale tam w niebie te 4 postacie śpiewały. Na przedziwną melodię i śpiewały słowa, których my za bardzo nie rozumiemy. Święty, 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 święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Co te słowa, kochani, mają nam do powiedzenia z tego nieba, od tych postaci? Że ten nasz wszechmogący Pan to jest tak kimś wyjątkowym i tak wielkim i tak świętym, a całe niebo jest tak przepełnione dostojeństwem i mądrością, że nasz umysł jest za słaby, żeby to pojął. Komputery najlepsze, najwyższe, najszybsze nie są w stanie tego pojąć, bo komputery stworzył człowiek. A ten Wszechmogący uczynił nas, ludzi, i dał nam tyle, abyśmy zrozumieli Jego świętość. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, a wtedy następna zmiana. Upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Skąd się bierze takie pragnienie u tych postaci i u tych 24 starców? Z naturalnego rozumienia faktu, kim jest Wszechmogący Bóg. że On jest godzien tej czci i tej chwały. Wiecie, na naszej ziemi mamy takie piękne obiekty, czasami kunsztowne, różnych projektantów, różnych architektów, gdzie zachwycamy się cudownością tego, co jest. W Barcelonie zjawił się człowiek, który w zasadzie zmarł niedawno, w naszych czasach. Zbudował pięknie wyglądający kościół z postaciami, z przepychem. Troszkę wziął z obrazów nieba, a to winogron, pomieszał pewne jak gdyby postacie z zielenią. Zadziwiające rzeczy. Miał człowiek zmysł. Zginął biednie, jako biedny człowiek. Tramwaj go potrącił. Może gdyby wiedzieli, że to on, to szybko by go może próbowali ratować, ale on, taki staruszek, wszystkie pieniądze swoje oddał na to, żeby móc dalej tworzyć. Miał wielkie uznanie. W szpitalu potem, jak już umarł, to się okazało, że to ten zacny człowiek, bo miał taki talent, miał takie serce do tworzenia. Kochani, ci bracia nasi, postacie, starcy, z natury zdawali sobie sprawę, że dotarli do takiej godności służyć przed tronem Wszechmogącego, że śpiewali pieśni najbardziej cenne, najbardziej istotne, wypowiadali słowa, które oddawały w pełni to, kim Wszechmogący Bóg jest. Godzien jesteś, Panie Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc. Godzien jesteś. Bo kiedy zobaczyli to wszystko, co się działo, zobaczyli historię, to wiedzieli, że tylko jest jedno słowo: Panie, Ty jesteś godzien. Co my możemy powiedzieć, kochani, gdy dostaniemy się przed ten oblicza Wszechmogącego Pana? My będziemy mogli powiedzieć tylko jedno słowo: Panie, ja nie godzien tu być. Nie jestem godzien. Ale łaskawość Twoja sprawia, że dzisiaj pokazujesz nam tron swój, 24 starców na tronach, pokazujesz nam majestat, pokazujesz nam postacie i śpiew i słowa, które są przedziwnie cudowne. Godzien jesteś, Panie Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Kochani, jeden rozdział opisu nieba. Jakżeż bogaty. Nie wiem, ile by trzeba było czasu poświęcić, żeby to opisać. Sądzę, że za mało, zawsze byłoby za mało czasu. Bo Wszechmogący Pan jest postacią wyjątkową. Jeśli zrozumiemy Jego świętość, Jego istotę, będziemy śpiewać tak jak ci tam przed Jego tronem. Ale jeśli nie zrozumiemy, to nasze serce będzie szukało mamidełek i świecidełek z tego świata. Będziemy śpiewali głupie piosenki. Będziemy śpiewali diabłu na chwałę. Będziemy tupali i tańczyli. Ale nie przed świętym tronem. Tamtej nieczystości nie ma. Tamtej nieczystości nie ma. Tam jest dokładny, adekwatny obraz tego, co należy Bogu Wszechmogącemu zaśpiewać. Nasz Pan jest godzien. Kochani, myślę, że my też z łaski Pańskiej winniśmy temu Panu oddać chwałę i cześć. Bo Jemu się należy ta chwała w tym niebie. To On wszystko cudownie uczynił. Nas stworzył. Po co? Abyśmy byli radością dla Jego chwały? Czy może jak kopcąca świeca? Czasami zajaśnieje, a czasami dymi. Niech to słowo Pańskie nas pobudza, kochani, do głębszego spojrzenia na to, co nas czeka przed Bożym obliczem.